Dzień dobry. Witamy serdecznie w odcinku 475 Miłosos Podcastu. To wcale nie znaczy, że robimy ten podcast od 475 tygodni. Teraz to już jest więcej tygodni.
Przez wiele lat tak znaczyło, ale zmiany. Ogromne zmiany.
Bardzo dziękujemy, że byliście z nami w zeszłym tygodniu i że ten odcinek mimo wszystko, niektórzy chociaż przesłuchali, to był nasz taka nasza inwencja twórcza. Ja oceniam bardzo, w sensie powiem tak, bardzo mało zwracałem uwagę na samo nagranie podcastu jako proces, który się dział w trakcie, kiedy ten telefon leżał przed nami, a bardzo dużą częścią tego wszystkiego był fakt, że jednak po prostu sobie z Wojciaszkiem poszliśmy zjeść, podjeść fajnie, pogadać, pospacerować po Warszawie. To było bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. Tak więc podcast powstał bokiem. Natomiast dzisiaj jesteśmy już faktycznie skupieni, przodem. Zafokusowani, przodem
dzisiaj
siedzimy,
jesteśmy przodem.
Tak zwane vis-a-vis,
yes.
Tak to się mówi.
No i teraz jesteśmy nie vis-a-vis. Powinno być tak. Stukania talerzami.
To prawda i od razu też chciałbym sprostować pewną informację, to tam odezwałem się w komentarzach na forum, natomiast myślę, że warto jest, żeby to zaadresować tutaj na wizji w kolejnym odcinku. My z Wojtkiem nie jedliśmy pizzy sztućcami. To jest bardzo ważne. Byliśmy w neapolitańskiej restauracji z włoską, neapolitańską, przepiękną, wspaniałą pizzą. Miejsce nazywa się Nonna.
Tak.
Na mapie Warszawy usytuowane jest przy krakowskim przedmieściu. Trakt królewski, można by rzec. Uh-huh. Pizza równie królewska. I ona przychodzi niepokrojona. W sensie pizzaiolo mogą ją pokroić oczywiście na życzenie, natomiast ona w defaulcie przychodzi niepokrojona. Te dźwięki, które słyszeliście, to nie są dźwięki nas wkładających sobie wycięte nożem kawałki pizzy prosto w otwory gębowe. Nie, nie, nie. To jest tylko krojenie pizzy utilitarne, ażeby włożyć ją sobie w rękę i potem do otworu paszczowo-gębowego.
Bardzo ważne, tak że to wyprostowaliśmy, no bo jednak, wiesz, ludzie mogliby faktycznie pomyśleć, że jesteśmy
stracić zaufanie do nas na pewnym etapie nawet, stracić po prostu zaufanie.
Tak.
Na szczęście mam nadzieję, że to zaufanie udało nam się utrzymać, zatrzymać, nadrobić, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. A dzisiaj słyszymy się w takim odcinku, Wojciechku, w którym mam taki temat, niespodziankę, który rozjebę nam banie, bo jak patrzyłem w kalendarz w zeszłym tygodniu, żeby sprawdzić, kiedy możemy nagrać podcast, to znalazłem, że na jeden z tych dni, w sensie chyba na środę miałem to wpisane, pojawiło się takie pytanie w moim kalendarzu, co z tymi NFT?
O wow! I to, czy to minął znaczy, rok że od rok? Tego,
tak, że minął rok od tego momentu, w którym postawiliśmy sobie to pytanie, co z tymi NFT? To też się zabawnie składa, bo na forum ten temat się pojawił, gdzieś tam były jakieś takie rozmowy na temat tego, no Orzech, to co, wtopiłeś czy nie wtopiłeś?
Aha.
Więc się dużo takiej dyskusji pojawiło. Ja też mówiłem, no słuchajcie, więcej informacji będę miał, jak się rozliczę podatkowo, no bo jednak wtedy będę wiedział co jak. No i wiem, natomiast no możemy sobie w ogóle podsumować, Wojtku, czy ty coś, co tam u ciebie z NFT? Jak u ciebie, jak twój portfel, jak tam... Daily transactions, co tam, tradujesz rano, wieczorem?
Nie, nie, znaczy ja myślę, że to pytanie, które wpisaliśmy sobie na rok później, wynikało z tego, że mieliśmy trochę inne postrzeganie rynku NFT, znaczy inne, no jakby
tak.
Rzeczywiście no, wydawało się, no ty wlazłeś w to troszeczkę głębiej jednak. Ja byłem tak troszeczkę z boku, trochę cię słuchałem, jak rzeczywiście coś tam warte było uwagi ewentualnie, no to mówię, dobra, no to zobaczymy, tam wrzucę parę groszy, ale nigdy nie wydałem na NFT więcej niż tam ileś 10 złotych, żeby było jasne. Ale myślę, że w momencie, kiedy nie wiem, to nie wiem, czy to był zakład, czy na zasadzie takiej, a ciekawe, co
nie
będzie
pojęcia.
Za rok.
Chyba, bo pytanie, w sensie, w moim kalendarzu, przeczytam ci dokładnie, jak to jest skonstruowane. Co z tymi NFT? Myślnik. CF, znak zapytania, czyli pewno chodzi o Creative Friends.
A tak.
Pogadajmy z Wojtem, co tam. To jest jakby, to jest... Tak.
No więc wydaje mi się, że to był moment, kiedy zadaliśmy sobie to pytanie na przyszłość, to był moment, w którym ja mówiłem, nie, no to w ogóle jest, że to przeminie, w sensie, że to jest moda na chwilę i faktycznie byłem i wydaje się, że do dzisiaj jestem i myślę, że chyba trochę miałem rację, byłem po tej stronie, że mówię, NFT nie zmieni świata, w takim sensie, że o ile... rozmawialiśmy o tym i faktycznie gdzieś tam, wiesz, pojawiały się takie sygnały czy głosy, że NFT, kiedy weszły, to to będzie rewolucja, jeżeli chodzi o na przykład monetyzację artystów, nie? Że jakby oni nareszcie tak. mają, będą mieli mechanizm do tego, żeby sprzedawać swoją sztukę, ale też na przykład zarabiać właśnie ze sprzedaży kolejny raz i tak dalej. No bo mechanizmy do tego były. Oczywiście, że to zadziałało i jak był szał na NFT, no to faktycznie pewnie wielu artystów zarobiło całkiem niezłe pieniądze i okej, okay, bardzo fajnie. Natomiast dzisiaj jak patrzymy na to, co się dzieje, no to nie dzieje się za dużo. Znaczy rzeczywiście zostało ileś tam na pewno projektów takich turbo, no mega ludzi, którzy weszli w to po szyję. Nie? Którzy prawda. Dalej próbują robić wokół tego szał i robić wokół tego jakiś tam hype. No bo znowu, wracając do tego, jak to wyglądało rok temu, wszystkie projekty polegały na tym, żeby zrobić wokół tego hype, zaprosić jak najwięcej ludzi, którzy tak, poczują natomiast... ten sam hype, przyniosą jakieś tam pieniądze, duże lub małe. I no i co? Część się zamykała, część okazało się oczywiście skamami, część została i część nadal funkcjonuje, żeby było jasne, bo tam te, wiesz, największe projekty typu małpy, no one do dzisiaj chyba jakoś tam funkcjonują i ludzie jakiegoś rodzaju benefity z tego, że te małpy posiadają, pewnie sobie tam odcinają, ale czy to się różni od jakiejkolwiek, wiesz, biznesu typu piramida, że zyskują tylko ci najwięksi lub ci, tylko ci, którzy byli na samej górze? No może są jakieś drobne różnice, ale tak generalnie patrząc, myślę, że możemy ja przynajmniej to tak oceniam, nie? Że jakby no mhm. jednak nie spełniło oczekiwań chyba rynku artystów, bo jakby na tym chciałem się głównie skupić, nie? Że jeżeli ma to coś zmienić, nie? I zrobić coś dobrego, no to z tymi artystami jest ciężkawo, nie? I co ciekawe, mniej więcej... wypchnięte to zostało, to moje ostatnie zdanie, mam wrażenie, że NFT zostało wypchnięte przez kolejną technologię, którą jest AI, co do której też artyści jakby gdzieś tam są z nią powiązani, no bo tu mamy, wiesz, generowanie obrazków, tu mamy tworzenie muzyki, tu mamy generowanie głosu artysty, żeby zrobić z tego utwór, nie? Tak jak Grimes teraz ostatnio ogłosiła, że ona udostępnia swój głos, nie? I jakby nawet tam chyba jakiś konkurs zrobili, że najlepsze utwory z jej głosem wygenerowanym przez AI, to ona jakoś tam, nie wiem, będą oceniać czy coś, czy nawet może wezmą na płytę. Nie znam szczegółów, bo jakby wiesz, nie czytałem dokładnie, ale wiem, że Grimes dość aktywnie i dość głęboko weszła w AI i generowanie głosu, więc jakby to, ten.
Wracając do NFT-ków, no. to trochę jest tak, że od końca idąc, ten ruch, żeby artyści i tak dalej, że te royalties zaszyte w tym wszystkim, to mniej więcej 6 miesięcy, jakoś tak mniej więcej w drugiej połowie zeszłego roku jebło wszystko, to znaczy royalties zaczęły być wypinane ze wszystkich projektów, w sensie projekty zaczęły być zero royalties i faktycznie bardzo dużo projektów po prostu to poubijało, no bo nie mieli stabilnego wzrostu, w sensie przychodu pieniężnego, z racji tego, że nie trzeba było ich płacić, tak? W sensie wcześniej było tak, że obowiązkowo, kiedy ktoś kupował NFT na giełdzie, no to część z tych pieniędzy szła do kreatora, część oczywiście większa do osoby, która tego NFT-ka danego konkretnego sprzedaje. Więc to taka, nie wiem nawet jak dalej się z tym potoczyło, tylko widziałem, że to się wydarzyło. Bardzo dużo było akcji czy rozmów na temat tego, czy to jest dobre, czy złe dla rynku i tak dalej. Natomiast czuję, że wpadli, mam na myśli community NFT-owe, wpadło w jakąś taką pętlę, w której zaczęli trwać, w której ta ich wolność i brak centralizacji i brak jakiegokolwiek takiego organu, który może pewne rzeczy kontrolować, sprawił, że utracili bardzo dużo kontroli nad tym, jak to działa, no nie? I rzeczy, w sensie standardowe procesy, standardowe zachowania.
Plus spadki cen samych krypto, nie? Więc to też bardzo dużo zmieniło, nie?
Oj tak. Ci, co mądrzejsi, trzymali pieniądze w w stablecoinach, nie? Oczywiście tutaj może było ich tych stablecoinów parę, no jest jeden USDC czy Tether, które tam jakoś w żaden sposób sensowny nie upadają, natomiast mają też, no, nie generują pieniędzy z niczego, w sensie ryzyko utraty jest, w ogóle to wszystko są odrady finansowe, żeby to było jasne, ryzyko utraty pieniędzy potencjalnie jest dużo mniejsze niż w innych stablecoinach, ale wiadomo, że można zarobić dużo mniej. No i to się wydarzyło mniej więcej, podejrzewam, pół roku po tym, jak postawiłem w tym kalendarzu, żebyśmy na ten temat zaczęli porozmawiać. No i mniej więcej te pół roku też zwiastuje, to był taki moment, w którym ja stwierdziłem, dobra, ja już chyba nie mam na to czasu, żeby się tym zajmować. Te spadki, ja przeszedłem przez tą falę spadków do kolejnych fal wzrostów, więc gdzieś tam jakby mogłem obserwować to od bohatera do zera i potem od zera do bohatera znowu, jak to wyglądała ta branża cała. Jest, mam wrażenie, bardzo duże community, który w dalszym ciągu istnieje, który w dalszym ciągu próbuje coś tam zrobić, natomiast bądźmy ze sobą szczerzy, większość tych projektów prowadzonych przez 16-latków bez jakiejkolwiek wiedzy na temat tego, w jaki sposób biznes powinien działać, utrzymywać się, czy w ogóle mieć zasoby pieniężne na realizowanie swoich celi, no to są rzeczy, które są zbyt trudne i takie rzeczy nie możemy na próżno oczekiwać po prostu od tych właścicieli tych projektów. Natomiast parę takich zakładów w cudzysłowie, albo i mniej, do pewnego stopnia w cudzysłowie, do pewnego stopnia jednak ta symbolika kasyna z nami zostaje, więc parę zakładów, które zrobiłem, które były moimi well-educated guessami, faktycznie zwróciło się, co zabawne, mniej więcej średni czas od włożenia pieniądza do wyciągnięcia, w sensie od kupienia tokena do jego sprzedaży u mnie wyniósł około roku. W sensie ja zacząłem wtedy tą przygodę w grudniu, czy tam w listopadzie, nie pamiętam, chyba w grudniu 2021. No i dopiero w tym grudniu, w styczniu, lutym tego roku tak naprawdę zacząłem sobie odcinać jakiekolwiek sensowne kupony.
Okej. Okay.
Natomiast no, branża faktycznie cała mnie znudziła, jest jakby zbyt dużo się dzieje, że w sensie to w dalszym ciągu jest jakaś metoda na to, porównywalna z kasynem, czy porównywalna z giełdą na powiększenie swoich zasobów finansowych, natomiast jest jakby ona wielokrotnie bardziej ryzykowna, ale to, co jest jeszcze bardziej, to jest też rynek, który nie śpi, więc ja często było tak, że kiedy kładłem się spać w jednej sytuacji z konkretną, jakby z konkretnym stanem portfela i tutaj mówimy, czy to wartościowo, czy po prostu w składzie pieniężnym, a jak budziłem się rano, to ta sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Więc za dużo czasu trzeba było poświęcić na to z mojej perspektywy, żeby obracając kwotami, którymi ja obracałem, doczekać się czegokolwiek sensownego, czy w jakikolwiek sposób wdrapać się na wyżyny finansowe w tej sytuacji. Ale to nie znaczy, że to się nie udało, bo faktycznie, tak jak powiedziałem, po roku zaczynałem odcinać kupony i tak jak mniej więcej rok zamknąłem, ja będę używał przybliżonych liczb, żeby było jasne, głównie dlatego, że nie chcę mi się sprawdzać ich dokładne, jakie są dokładne, a w momentach, w których nie będę wiedział, będę używał jakichś przybliżonych procentowych wartości, ale będę starał się być tak bardzo transparentny, jak tylko można, dlatego żebyście mogli dowiedzieć się, jak to wyglądało i ostatecznie do czego mnie to doprowadziło, ale łącznie inwestycji jest, w sensie inwestycji włożonych było około 10 tysięcy złotych. To nie jest aż tak dużo, powiedziałbym, natomiast jest to jakaś taka no, duża kwota i jeśli trzymalibyśmy się rozliczenia do końca roku 2022, czyli tam do 31 grudnia, no to byłem, myślę, że 85% tej kwoty w dupę. Ja jakby wiedziałem, że tak jest, powiedzmy, i jakoś było tak, że stwierdziłem, no dobra, to są już wydane, stracone pieniądze, tutaj nie ma właściwie o czym rozmawiać, to po prostu się wydarzyło i teraz trzeba sobie w jakiś sposób z tym poradzić, zaakceptować, na szczęście.
Nie, ale miałeś piękne obrazki.
Oczywiście, dalej mam.
Oczywiście.
jestem właścicielem na blockchainie. I więc, ale żeby było jasne, i zamykałem ten rok, mając u siebie w portfelu rzeczy, na które był kupiec zawsze. W sensie, że było tak, że gdybym stwierdził, ok, biorę tą ofertę, która teraz jest na stole, to mógłbym prawdopodobnie tam tą stratę zmniejszyć do około 70-60%. Nie? Czyli powiedzmy, że tam 2000-3000 zł można było wyciągnąć relatywnie szybko z tego, co w tym portfelu było. I nastał styczeń, nastał nowy rok. Ja już o tym krypto de facto zapominałem, miałem właściwie tylko powtarzające się przypomnienie w kalendarzu, żeby wejść na giełdę i sprawdzić, czy wszystkie rzeczy dalej są wystawione. Na zasadzie, że ja już nie chcę mieć z tym nic wspólnego, w sensie nie chcę mi się w to bawić, więc niech te rzeczy po prostu leżą i są wystawione. Na Discordzie jak wchodziłem, miałem 80 powiadomień i też jakoś tak mniej więcej w styczniu, w lutym przeszedłem, zrobiłem takie sito na Discordzie, na Discordzie, gdzie zostawiłem sobie faktycznie może ze dwa kanały, które mnie interesują, czy jakby myślę, że mogą być sensowne, natomiast cała reszta pożegnałem się po angielsku i tyle mnie widzieli. Ale w styczniu, w lutym, właściwie to w każdym miesiącu oprócz maja, chociaż nie, bo jakoś 2-3 dni temu też coś tam, jest tak, że w każdym z tych miesięcy coś z tej mojej kolekcji się sprzedaje.
Okay.
I zwykle to są jakieś kwoty trzycyfrowe w dolarach. Więc to są zawsze jakieś takie przyjemne sytuacje. Rekordzista to jest $1300 w jednej transakcji. Które idzie na czysto, to jest $1295, czyli z 5 włożonych dolarów zrobiło się 1300.
Nice.
No i ostatecznie w tym roku będę, tutaj jest zero wątpliwości, będę zamykał z sukcesem finansowym, jeśli chodzi o inwestycje w NFT, żeby starać się być jak najbardziej...
Ale nie dlatego, że nie kupiłeś nic nowego, tylko biorąc pod uwagę poprzedni rok też.
Tak. W sensie jakby ostateczny bilans będzie taki, że 50-60% włożonej kwoty, czyli 15-16 tysięcy złotych, to jest tyle, ile z tego wyciągnąłem, nie? Czyli,
okay. Około 5-6.
Tak, w rok zrobiłem powiedzmy 50%. Te kwoty są jakby bardzo przybliżone, bo jeszcze ten rok jest policzony, nierozliczony, bo będzie dopiero zapłata podatku za tutaj sukcesy finansowe.
W przyszłym roku,
zamykał, więc wtedy będzie wiele. Natomiast faktycznie, i teraz, żeby też jeszcze dookreślić dokładnie, dobra, to skoro ci się udało, skoro jakiś tam sposób wyciągnąłeś jakieś pieniądze, to powiedz, co to sprawiło, że te pieniądze się faktycznie pojawiły. I teraz zabawna sytuacja jest taka, że na Solanie sprzedałem NFT-ki, wszystkie, które miałem, i zarobiłem na tym może z 200, z $300, już dokładnych kwot nie pamiętam. Natomiast w pewnym momencie dostałem przelew jakiegoś losowego gówno tokena na moje konto, po prostu takiego nazywającego się Bong.
Ja to też chyba dostałem.
Tak, no to jak ja dostałem, to dostałem równowartość 4000 zł wtedy.
Co?
No what właśnie, więc jak to do mnie przyszło, to ja sprawdziłem, jaka to jest kwota, i to było właśnie ostatecznie około 4000 zł. No i dokonałem tam tranzycji z gówno tokenu na walutę dolarową, a potem na pieniążki. No i to była pierwsza sytuacja, to było w styczniu. Dzięki temu mam nowego iPhone'a.
Jesus Christ. A nie, to ja nie dostałem, bo ja pamiętam, że faktycznie było tak, że ty to dostałeś i ja mówię, ej, kurde, ale masz farta, nie? Ale to chyba wynikało z tego, że kupiłeś jakieś NFT i ktoś skanował po prostu wszystkich, którzy kupili to NFT i chciał cię wciągnąć w jakieś coś innego. Tak to
szczerze powiedziawszy, nawet nie mam pojęcia, jaki był ostatecznie model. To chyba połowa użytkowników Solany została, tak gdzieś kiedyś przeczytałem, ale znowu, nie wiem, nie wdrażałem się właściwie na tamtym etapie, po prostu uznałem, okej, skoro dostałem taki prezent, no to to fajnie.
Oczywiście.
Więc to był taki prezent, dzięki któremu kupiłem sobie iPhone'a. A potem, więc to, jeśli chodzi o Solanę, natomiast potem wszystkie moje, praktycznie większość moich przychodów, jeśli chodzi o NFT na Ethereum, to jest projekt Gnars, o którym gdzieś tam kiedyś może wspominałem. Oni robią, chcą być takim Creative Common Zero, czyli że możesz używać wszystkiego za darmo, Red Bullem dla sportowców ekstremalnych.
A, to pamiętam. To w ramach jednego z odcinków, chyba nawet 1%, żeśmy to
tak, może tak być. No i faktycznie tam, w tamtym przypadku udało mi się sprzedać. Ja kupowałem te NFT-ki po 10-15 dolarów, bo za tyle mniej więcej można było je tam kiedyś kupić. Sprzedałem je za... liczę w głowie, 2200 dolarów, coś takiego, 2,5 może. A i w dalszym ciągu posiadam, na moim blockchainie mam, już ci powiem, mam jeszcze taki gnarsów, mam gnarsów 2, z czego jeden z nich jest top 25 tam z 8000 najrzadszych. Bo one wyglądają w taki sposób, to są te takie pikselowe chłopki. Mm-hmm. O, widzisz teraz na kamerze pikselowy chłopak.
Hamburger.
Pikselowy. Hamburger akurat. Mm-hmm. Natomiast on nie ma żadnego nadruku na koszulce.
Okay.
I to, a to jest najrzadszy element, że się nie ma niczego napisanego na koszulce. Jest takich w sumie 25. Proszę bardzo. No i w tym momencie leży wystawiony za 9600 dolarów. Ale inne bez nadruku na koszulce już sprzedawały się po 8-7 tysięcy dolarów. Więc to nie jest tak, że to jest kwota tak absolutnie z dupy i tak absolutnie nieosiągalna. Więc on po prostu sobie leży. Jak się kiedyś sprzeda, to będzie miła sytuacja.
Nie mogę się otrząsnąć z myśli, która towarzyszyła mi przez cały czas z NFT. Jakie to jest golenie frajerów?
Jakby to jest, wiesz, oni generalnie wbrew pozorom, oni tam coś robią w tym projekcie. Oni wspierają jakieś faktycznie inicjatywy sportowe, wiesz, w sensie...
Nie, no okej, okay, właściwie... LOT to też zrobili wspiera przecież sport, a jest de facto
hazardem, loterią, oczywiście. Jakby, dokładnie. Więc tu jest bardzo analogiczna sytuacja. No więc mam jeszcze dwa. Na jednym z nich mam też ofertę w tym momencie. Już ci powiem. Gnars. Mógłbym się przygotować lepiej, w sensie wiedzieć to. 007 Ethereum. To jest 125 dolarów. Więc gdybym dzisiaj chciał, to mógłbym jeszcze 125 dolarów. W sensie potencjalnie 250 dolarów mógłbym wziąć dzisiaj, bo mam te dwa. No ale jeden z nich wiemy, że jest rzadki, więc no. Zarobiłem około 10 czy 15 dolarów na posiadaniu ułamka praw do przychodów z streamingów muzycznych.
Pamiętam.
Posiadając dwa tokeny, jednego Diplo, którego Paulina kiedyś ustawiła na Spotify'u, żeby Diplo, jeden ten konkretny numer, którego miałem prawa, się zapętlił.
I czy przez zauważyłeś to wzrost?
Nie, uwaga. Diplo stał się jej najpopularniejszym artystą na Spotify.
Sama sobie to zrobiła. No, doskonale.
Tak, nie. Więc ja oczywiście gigantyczne poświęcenie ze strony mojej żony. Policzyłem, chyba nawet później policzyliśmy, że prąd kosztował więcej. Sytuacja.
No
czyli prąd odpalający MacBooka czy iMac'a kosztował więcej. Mimo tego, że niewiele, to dalej kosztował więcej niż było zarobione z tych tokenów. W dalszym ciągu mam jakby dość duży portfel, w sensie nie mam na nich pieniędzy, ale jest tak, że jest bardzo, mam dużo powystawianych przedmiotów, które można teraz sprzedałem, o właśnie widzę, sprzedałem, aha, 11 dni temu sprzedałem coś za 18 dolarów, 13 dni temu za 90 dolarów.
A to po prostu jedyną pracą, jaką zrobiłeś, to wystawiłeś to wszystko na zewnątrz. W sensie tak, jednego takiego i to się po prostu raz na jakiś czas sprzedaje. Taki jest proces.
Dokładnie, dokładnie. Jednego z tych takiego właśnie burgera też, tylko że innego sprzedałem za 83, kolejnego za 93. No więc to są takie, więc to są takie rzeczy, z którymi dzieją się sprzedają i one sobie spokojnie, ja tam niewiele z tym robię, mówię, no dobra, po prostu niech to się sprzedaje. Mm-hmm. A to scrollnę od razu i podam dokładne liczby, bo jestem w stanie podać dokładne liczby tych takich hardkorów, że tak to ujmę, mm-hmm. Które poszły za dużo. Poczekaj, wezmę sobie wyfiltruj po sprzedaży. To wszystko jest publiczne, jakby ktoś chciał na moim OpenSea, więc może sobie na to popatrzeć. A pamiętasz te tokeny od Poczty Polskiej?
A tak, 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 tak.
Filatelistyczne? Tak. Sprzedałem 3 po 2 za $24, jednego za 47. Kupiłem, wszystkie dostałem za darmo. Sprzedałem no
nie,
jednego
nie za darmo,
Gnarsa.
No, tam coś musiałeś kupić, nie?
Nie, właśnie nie. Właśnie nie trzeba. Nie, nie, tak, trzeba było jednego kupić, ale mhm. resztę się dostawało za darmo, bo ja dostawałem X sztuk. Mhm. Sprzedałem jednego Gnarsa za $1,819. To była ta najwyższa sprzedaż 4 miesiące temu. Mhm. Jednego sprzedałem za $363. Jakąś kartę za 145. W sensie, no wiesz, to są takie kwoty, jakby w jakich tu mówimy. Więc można sobie gdzieś tam na to po prostu zerknąć, no i tam to gdzieś siedzi, nie? Więc w sumie tylko 2200 dolków za ten NFT. No więc znaczy, ostatecznie...
Dla mnie jedno z najbardziej, poza oczywiście tymi ekstremami, że kupiłeś za $5 czy 10 i sprzedało się za 1300 na przykład, no to jest oczywiście szokujące, ale to, że ta Poczta Polska się sprzedała, to jest jakiś w ogóle absurd. Tak. Kto to chciał od ciebie?
No nie wiem, po prostu ktoś to kupił. Tak więc no podsumowując temat NFT-ków. A, Creative Friends się nie sprzedały. I cena oscyluje w granicach paru dolarów. Okay. To taka ciekawostka wracając też do tego.
Więc... to był jeden z takich, w które wierzyłeś w takim sensie,
bo był bardzo
że
ładny,
fajni ludzie tam
art.
Byli i tak dalej. I
to
fajny
prawda.
Art. No tak. Mhm.
Tak, no ale bardzo szybko jak się okazało, że branża się zwinęła, to oni też się zwinęli, także szkoda i trudno. Natomiast no mówię, fajnie, udało się mimo wszystko nie wtopić całości tych pieniędzy i jednak coś tam odzyskać. Mm-hmm. Mimo tego, że to był bardziej proces odzyskiwania pieniędzy, no tak. To za każdym razem jak przychodziła jakaś taka nowa sprzedaż, to byłem mega szczęśliwy. O, darmowe pieniądze. Mm-hmm. No bo jednak włożyłem to dawno temu, teraz po prostu gdzieś wyciągam. Także tak, to tyle jeśli chodzi o NFT-ki. Wiem, że to taki nudny temat, ale to jest proszę, podsumowanie.
Ale w dobrym momencie, bo rok później, a dwa, że właściwie chyba zamyka temat, bo nie wiem, czy myślisz, że NFT jako w ogóle hype'owa technologia, no bo wiesz, jakby tak można, to, że ona istnieje, to my wiemy i będzie istnieć sobie pewnie przez długi czas, ale jakby czy myślisz, że kiedykolwiek wróci hype na tego typu rozwiązanie?
Nie, ja myślę, że to będzie dalej, że to dalej będzie istniało w tej niszy, w której to istnieje. Natomiast jest też trochę tak, że widzę, że rynek już nie przyjmuje trochę, w sensie odrzuca i nie jest już też tak łatwo i tak dalej. No ale nie sądzę. Myślę, że to będzie bardzo niewielkie. Dalej niszowe. W dalszym ciągu zarabialne, nie?
Ale widzisz, tak jak na początku w ogóle tego hype'u, no przez to, że dużo się działo, dużo ludzi, chaos totalny, tam można było zarobić łatwo i szybko, nie? Dlatego też ludzie wrzucali coraz większe kwoty pieniędzy, no bo widać było te zwroty i po prostu no mega szał, nie? Ale dzisiaj, jak technologia osiadła, ludzie zrozumieli, jak to działa, pojawiło się mnóstwo skamerów i tak dalej, to po prostu, żeby faktycznie cokolwiek zarobić, musisz włożyć w to realną pracę, nie? Bo to jest po prostu trudniejsze. To jest po prostu trudniejsze. I z czasem to się robi coraz bardziej trudne.
Więc mi się po prostu nie chce już tym zajmować, nie mam na to czasu, energii, chęci. Ale ostatecznie rozjebałem to.
Nie no, gratuluję, że się ostatecznie udało.
Tak,
miałeś
dziękuję
nosa,
bardzo.
Wiesz, to trochę jest taki...
Wiesz no, sam fakt, że miałem najwięcej złotych jaj w portfelu, bo wiedziałem, że to jest ten, więc to był jakiś guesstimate z mojej strony, nie?
No, guesstimate z jednej strony, a z drugiej strony coś, co na pewno... oliwiło ci tą machinę ADHD. To znaczy...
Tak,
wiesz,
no to jakby... było gigantyczne dopaminowe strzały. Oczywiście. I gigantycznie rabbit hole, w które można wpaść.
Tak, więc właśnie myślę, że jakby to faktycznie było dla ciebie, była to dla ciebie super zabawa ze względu na to, że po prostu jesteś na to, wiesz, tak skrojony, że takie rzeczy po prostu cię jarają i wchodzenie w to głęboki research.
Ale już drugi raz bym nie chciał. Teraz jakby, znowu, okay. Nie są porady finansowe. Teraz jak gram na giełdzie, to gram długodystansowo i jakby dużo bardziej bezpiecznie, mimo wszystko z gwiazdeczką to granie na giełdzie i tak dalej, i tak dalej. I tam stabilnie, w pierdol maksymalny, jestem na minusie od pierwszej włożonej złotówki, jestem cały czas na minusie. Także tam przynajmniej przewidywalnie.
Jasne, wow. No okej, okay. Ale myślę, że fajnie, że podsumowaliśmy temat, fajnie, że wiemy już
bardzo się cieszę.
Właściwie
myślę,
wszystko.
Myślę, że za rok nie będziemy robić kolejnego check-up. Chyba, że wydarzy się to, że ten NFT sprzeda się za 9,5 tysiąca dolarów, no to wtedy...
No to powiesz, to po prostu wiesz,
będziemy mogli porównać. No słuchajcie...
Jasne.
Tak, kończymy nagrywanie podcastu, 9,5 tysiąca dolarów życie można sobie inaczej ułożyć.
Oczywiście, że tak.
Co nie jest oczywiście prawdą, natomiast tak, tak to wygląda.
Mam zajebisty most
mam dalej,
do tego.
To poczekaj, mam dalej leżącego Ledgera jednego tutaj przed sobą, z którego regularnie korzystam, żeby zaakceptować oferty, które ktoś mi wysyła, że chce kupić ode mnie, więc muszę mieć tego. Dalej mam... jakby NFT-ki to jest jedno, nie zamknąłem jeszcze tematu kryptowalut, chociaż dość mocno i intensywnie go okroiłem, bo właściwie trzymam sobie tylko jakiś tam niewielki pieniądz w Bitcoinie, dalej mam Ledgera w sejfie jednego, więc jakby to się nie zmieniło w tym kontekście, znaczy nie inwestujesz też tak dużo w krypto, ale to gdzieś tam dalej istnieje, nie? Więc to faktycznie dobrze, że kupiłem, bo mam bezpieczne bitcoiny w takiej sytuacji.
No to prawda, to prawda. Ale ja na przykład ostatnio dostałem, uwaga, na Mastodonie.
Spamik.
Prywatną wiadomość ze spamem, że
fajnie.
Jest nowy coin, nowy meme coin. Warto wejść teraz jak najszybciej.
Widziałem.
Ja dostaję... od razu blokuję. Ja już nawet nie wchodzę. Blokuję
jako
natychmiast.
Jako admin / moderator instancji naszej esfosowej, to bardzo dziękuję w ogóle wszystkim osobom, które zgłaszały.
No tak, bo to trafia do moderatorów ostatecznie przecież,
tak,
nie?
No New Era of Tokens, widzę na przykład coś takiego. Hey, are you Mastodon users and don't know about
Dokładnie
Doge?
Tak, dokładnie
it's a new meme token. No dokładnie, to ja to... Dostałem te zgłoszenia, pobanowałem w razie czego.
Oczywiście, bardzo
więc
słusznie.
Na naszym serwerze jest wszystko git.
Ale zobacz, jeżeli na platformie pojawiają się skamerzy i boty, to coś znaczy. To znaczy, że coś jednak ta platforma jednak wiesz.
No na przykład, że Mastodon powinien zacząć dbać o moderację i zainwestować w lepsze swoje procesy moderacyjne. Nie? To nawet.
No to też na pewno.
Nawet na kalki sobie z tym lepiej radzimy. Kalki w ogóle wczoraj przeniosłem na nowy serwer.
A to zaraz do kalki przejdziemy, bo ja chciałem most zrobić. A,
oczywiście,
do
bo ty
tego,
miałeś most.
Wtopiłeś, ale nie wtopiłeś pieniędzy, ponieważ chciałem cię pochwalić, bo wyszedłeś dużo lepiej na NFT niż Mark Zuckerberg wyszedł na metaversie.
To prawda.
Nie wiem, czy widziałeś.
Snap, no.
Ale bo on parę tygodni temu jakby ostatecznie zabił ten projekt. W sensie powiedział, koniec, nie inwestujemy. Nie, jakby to...
Okej.
Okay. I oczywiście, jak zwykle w tego typu przypadkach, tak trochę, no po prostu nie robimy metaversu, do widzenia, nie? Nie ma, że przepraszam, nie ma, że sorki mordeczki, zatrudniliśmy 10 tysięcy osób, żeby
mega
to otworzyły.
Mega głupia sprawa, słuchajcie.
Głupia sprawa. Wiesz, ile wtopili pieniędzy?
Powiedziałbym, nie widziałem tego, więc powiedziałbym 10 miliardów.
36.
Uuu.
36 miliardów dolarów. Och, pozdrawiam.
Ja myślałem, że moje 10 miliardów będzie taką dużą kwotą na zasadzie, a nie, wiesz, no to już jest przegięcie. Nie, 36
miliardów dolarów poszło na tworzenie metaversu, który jakby, no wiadomo, może 3 osoby korzystały, może 15, nie wiadomo, ale generalnie no, projekt po prostu został absolutnie pogrzebany. I wydaje się, że Metaverse, tak jak Second Life trochę, że znowu, i podobnie jak NFT, te wszystkie projekty będą cały czas istnieć, nie? Jakby Metaverse też będzie istnieć w różnych formach i pewnie będzie wracać w ogóle jako jakiś tam pomysł czy koncept tego, że spotykamy się w wirtualnej przestrzeni i coś tam robimy ze sobą. Oczywiście. Tylko, że trochę zgodnie z tym, co ja przewidywałem, Metaverse dla samego Metaversu, no nie ma prawa istnieć, nie? Jakby Metaverse będzie tam, gdzie będą ludzie i będą chcieli z niego korzystać, bo będą tam coś robić. I znowu wrócę do tej myśli, że tak naprawdę jednym z najpopularniejszych metaversów jest na przykład Fortnite, albo Roblox, albo Minecraft. I generalnie takie growe przestrzenie, no bo tam ludzie się spotykają, tam ludzie ze sobą rozmawiają, tam ludzie albo grają i wiesz, jakieś tam competitive rzeczy, albo na przykład razem coś budują. Wiesz, tworzą rzeczy, nie? Tak jak w Minecrafcie na przykład, wiesz, budują sobie razem dom, czy napadają innych i tak dalej, i tak dalej. No generalnie wygląda na to, że po prostu metavers dla samego metaversu, czy dla samego przepływu pieniędzy, bo Mark Zuckerberg, jak o tym opowiadał, to podkreślał, że Metaverse będzie miejscem, że oczywiście dla użytkowników, którzy tam będą mogli rzeczy robić niesamowite, ale tak naprawdę próbował namalować nam obraz miejsca, które będzie też wspierało biznes. Nie? Że jakby jak firmy będą na metaversie, no to ich przychody po prostu będą niesamowite, bo będą mogły sprzedawać swoje produkty w formie wirtualnej, więc wiesz, koszta będą mniejsze, pomijając to, że koszt wytworzenia wirtualnej wersji jakiegoś produktu, wiesz, fizycznego, też nie jest mały, nie? Jakby to też drożej jest pewnie, chociaż no wiadomo, że pojawiły się narzędzia, które trochę to ułatwiają, ale generalnie, no wiesz, jeżeli chcesz zrobić coś, co jest dobrej jakości, no to musisz zapłacić człowiekowi, który, nie wiem, stworzyć ten but, nie? W trójwymiarze, oczywiście, który dobrze wygląda i tak dalej, i tak dalej. No stworzenie wirtualnego buta jest trochę droższe niż prawdziwego, no ale później można go sprzedawać oczywiście w nieskończoność. No w każdym razie wizja Marka Zuckerberga absolutnie upadła i ja nie chcę mówić I told you so, no bo to zupełnie nie o to chodzi. Ale podoba mi się tekst właśnie na Guardianie o tym, gdzie ziomek pisze go w taki sposób, że jesteśmy teraz na pogrzebie metaversu, nie? I on opowiada teraz, jak to jest na pogrzebie metaversu, gdzie Mark Zuckerberg twierdził, że to jest w ogóle przyszłość i tak dalej. No nieprzypadkowo też zmienił nazwę swojej firmy z Facebooka na Meta.
Meta.
No właśnie. Ale ja trochę to łączę w tak bardzo luźny sposób z tym, co nas czeka na WWDC. Bo wydaje się, że doniesienia i te wszystkie przecieki z rynku troszeczkę sugerowałyby, że jednak chyba zobaczymy te okulary, wiesz, wirtualnej rzeczywistości. I właśnie, no oni oczywiście stawiają raczej na AR niż VR, chociaż cholera wie, zobaczymy. Ale no, wydawałoby się, że wszystkie ścieżki prowadzą do AR-u, a nie VR-u. Chociaż okulary ze wszystkich wizualizacji, które widzieliśmy, wyglądają no, raczej VR-owo. Znaczy, że tam może jest szybka, ale takie są, wiesz, odcinające raczej od świata niż współpracujące ze światem, no bo nie wyobrażam sobie, że idziesz w nich do kawiarni na przykład i idziesz pracować jako i wyglądasz, wiesz, jak jakiś totalnie robot, nie? Ale myślałem o tych okularach i jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, no bo wiesz, jeżeli oni je pokażą, tak, no to muszą jakoś je zareklamować. Widziałem też na przykład jakiś ziomek, który pierwszy stworzył Oculusa, napisał, że te okulary od Apple'a są zajebiste, nie? Więc prawdopodobnie albo je widział, albo nawet mógł ich używać. Na Twitterze napisał, że these are good, nie? No to myślisz sobie, okej, no jeżeli twórca Oculusa, który no gdzieś tam tą wizję miał i próbuje ją sprzedać od lat, mówi, że Apple zrobiło coś dobrego na tym rynku, no to wiesz, no to jest docenienie z takich słów, znaczy z takich ust, które na pewno warto wziąć pod uwagę. I zastanawiałem się nad tym, jak Apple może marketingowo nam sprzedawać te okulary. I wiesz, co pomyślałem? Może Bo one podobno mają mieć 4 godziny na baterii wytrzymywać.
Film ma własne prywatne kino z Dolby Atmosem w słuchawkach.
To będzie ta część rozrywkowa. Ale ja pomyślałem o czymś innym. Ja pomyślałem o Deep Focus. Czyli może Apple będzie chciało wytworzyć taką wizję, że my w tych okularach siadamy do pracy i dzięki nim, właśnie dzięki temu odcięciu od rzeczywistości, i teraz wiesz, to trochę balansuje między tym AR a VR, we'll see, ale dzięki odcięciu od rzeczywistości, wiesz, wyrzuceniu tych mnóstwa okien różnych aplikacji, które będziemy widzieć dzięki okularom AR, będziemy po prostu bardziej produktywni i w ten czas, który dają nam te okulary na baterii, czyli w te 4 godziny zrobimy więcej, to znaczy zrobimy, powiedzmy, że tyle samo, ile byśmy zrobili siedząc w biurze przez 8 godzin, nie? To jest ciekawy koncept, nie? Jakby to jest ciekawa myśl, bo jak wiemy, wśród wszystkich tech brosów, do których my też należymy trochę, hasło produktywności zawsze było takim, wiesz, no czymś, za czym się idzie, nie? Ach, może to narzędzie sprawi, że będę bardziej produktywny, a może to, może tutaj getting things done, może właśnie ustawianie projektów w jakieś coraz mniejsze taski i tak dalej. I teraz jeżeli Apple powie, że te okulary sprawią, że faktycznie będziesz bardziej produktywny, bo na przykład zrobiliśmy badania, nie? No bo oni mają mnóstwo kasy na to, żeby też dodatkowo podeprzeć to swoje, wiesz, to co mówią, podeprzeć prawdziwymi badaniami. To nie będzie tak, jak Mark Zuckerberg powiedział, że Metaverse będzie zajebiście mordy, słuchajcie, zaufajcie mi, nie? Zatrudniamy mnóstwo ludzi, upakujemy w to kupę kasy, więc to musi wyjść, nie? Apple może powiedzieć, no nie, my zrobiliśmy badania i wiemy, że ludzie, którzy używają naszego sprzętu, robią o X więcej rzeczy, albo dużo lepiej zarządzają swoim czasem, dużo właśnie mają więcej czasu na ten deep focus, który sprawia, że po prostu są super produktywni przez ten czas dużo krótszy. To jest ciekawy koncept. To pojawiło mi się w głowie dzisiaj dosłownie.
Zawsze mogą też stwierdzić, że chuja nic nie pokazujemy.
Może tak być. Oczywiście, że tak.
Że nigdy nie wiadomo. Skoro branża umarła, To nic z tym nie robimy.
Kurczę, ale no, wydaje mi się, że ten development już jest chyba za daleko, bo tam nawet już są przecieki dotyczące firm, które będą produkować te rzeczy. Co?
AirPower?
No tak, tylko że AirPower to nawet pokazali, nie?
No, właśnie, to się wiesz.
Jakby, jeszcze dalej, że mówisz, to zgadzam się, masz rację.
Więc wiesz, no może po prostu stwierdzą, że nie i te.
No ale z drugiej strony, wiesz, to nie jest Metaverse, nie? Jakby żeby było jasne. To nie jest coś, co... To nie jest ta wirtualna przestrzeń, do której potrzebujesz tych okularów, nie? Tylko te okulary mają przyjść z czymś, co no, będziesz z tego chciał używać, nie? W teorii oczywiście, więc kurde, no te wszystkie... Takie mini przecieki i zdaję sobie sprawę, że one mogą być nawet, to się po angielsku mówi ładnie, orchestrated, nie? Że jakby to, że pan z Oculusa mówi, że to są zajebiste okulary, może nie być przypadkowe. Jakby wiadomo, że takie sterowane przecieki, wycieki też istnieją i wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że Apple tak
Pamiętajmy,
sobie
że Apple robi taki proces, w którym konkretne informacje mówią w konkretnych miejscach, dlatego żeby konkretne osoby sprawdzić, czy są, czy likują informacje do prasy, czy nie. Mhm. Więc to jest też tak, wiesz, że... Znaczy, do mnie nie przemawia, im starszy jestem, to już powtarzam się, że nie przemawia do mnie kultura leaków i rozmawiania o zapowiedziach, tego co potencjalnie... Widziałem już artykuły dzisiaj o tym, że iPhone we wrześniu będzie opóźniony.
Okej.
Okay. To jest najbardziej po prostu...
No wiem, no.
I useless wiesz, tak piece naprawdę, of information ever.
To prawda. A zaraz w ogóle o informacji pogadamy jeszcze, bo to fajne, bardzo fajne narzędzie znalazłeś, bo widziałem w liście twoich tematów.
Tak.
Natomiast, no wiesz, chciałem tak płynnie troszeczkę przejść od metaversu, który okazał się totalną wtopą, do właśnie okularów, które Bo właśnie, Metaverse został wypchnięty przez AI dzisiaj, nie? Jakby w świecie technologii tak naprawdę. I teraz, czy przypadkiem okulary, które dają ci, wiesz, no powiedzmy, że są starą technologią, no bo są stare, no AR czy VR to nie jest nic nowego, mamy to już od lat. I rozumiem, że one mogą być technicznie zajebiście zaawansowane w takim sensie, że wiesz, dają ci odpowiednie efekty, czujesz, że faktycznie nie ma żadnych opóźnień, działa to dobrze pierwszy raz od wielu, wielu lat, chociaż wiem, Tomek pewnie zaraz będzie krzyczał na mnie, że opowiadam głupoty, bo VR-owe urządzenia już od tam X pewnie lat działają dobrze i są super. Może tak być, nie wiem, bo po prostu ja nie jestem fanem technologii, nie miałem żadnych na własność, więc nawet wiesz, nie jestem w stanie tego ocenić, ale po prostu wiem też, że te pierwsze były dramatyczne, w sensie ludzie nieprzypadkowo chciało im się żygać, bo były mega opóźnienia obrazu, czy była rozdzielczość super mała, no wiesz, problemy życia dziecięcego. Ale pytanie jest, czy po prostu Apple ze swoimi okularami nie wchodzi na rynek, który już jest stary, przeorany, bo o ile tworzenie produktów, które jak to się zawsze mówiło, jak Apple zrobi, to zrobi wreszcie dobrze, nie? Czyli coś jest na rynku od dawna, typu tablety na przykład, nie? No przecież tablety istniały na rynku już wiele, wiele lat, ale dopiero jak pojawił się iPad, no to okazało się, że one mają swoją jakąś funkcję i po prostu są przydatne i działają, nie? Dobrze. Więc ciekawe właśnie, czy w ogóle oni są w stanie tym nowym sprzętem, który zakładając, że będzie technicznie super działał, czy oni są w stanie obudzić ten świat, wiesz, okularów aerowych w ogóle, czy on już jest, wiesz, stary i już nikt, jakby nie ma hype'u wokół tego. No wiadomo, że mają swoje techniki marketingowe i na pewno będą walczyć bardzo mocno, jeżeli to jest drogi sprzęt szczególnie, no bo to wtedy muszą, wiesz, przekonać tych, którzy mają bardzo grube portfele, żeby to jest w ogóle sprzęt, który do czegokolwiek się przyda. No i jestem mega ciekawy i naprawdę czekam na to WWDC. I już zupełnie nie pod względem sam kupię lub nie, bo jestem przekonany, że nie kupię, ale na zasadzie, kurde, ciekawy, jak, z jakiego kąta oni podejdą do tego, żeby spróbować ożywić w ogóle rynek AR, VR, wiesz, to generalnie zakładania takich okularów na siebie i wiesz, robienie czegokolwiek w nich.
Ja oczywiście chętnie się pomylę, natomiast mam takie poczucie, że zobaczymy normalny WWDC i te wszystkie plotki rozjebią się o ścianę. To mam takie głębokie ciekawe, poczucie. No? Trochę takiego prosera, który opowiada o tym, co czego ciekawego nie zobaczymy na WWDC, żeby się potem okazało, że niczego z tych rzeczy nie pokażą. Przypomnijmy, że kwadratowego Apple Watcha, no dobra, Ultra może ma ten prosty...
No, ale on nie jest kwadratowy, come on. Poza tym koncept iPhone'a 14, który pojawił się w roku, kiedy wyszedł iPhone 13, zupełnie nie miał nic wspólnego z 14.
Nie absolutnie. No. Nawet przez pół sekundy. Yep. Więc ja tak sobie na to spoglądam. Natomiast idąc w takiej opcji... od strony sztucznej inteligencji jako takiego kolejnego etapu naszej tutaj internetowej rewolucji i tego, co się dzieje na świecie. Ja w ogóle z ChatGPT, tak jak powiedziałem, na urlopie nauczyłem się, a teraz właściwie kontynuuję korzystanie dość regularne, częste, prawie że codzienne z ChatGPT, bo po prostu jest mi dużo łatwiej wykonywać niektóre z moich zadań, gdzie ja naprawdę już, wiesz, zaczynam sobie tworzyć już prompty moje własne dla siebie, nice. które mogą mi jakoś ułatwić pracę. Natomiast dążę do tego, że znalazłem aplikację, którą wysłałem właśnie jakiś czas temu na naszej przyjacielskiej grupie, nazywającą się Boring News, która korzysta właśnie z ChatGPT do tego, żeby dostarczać ci, i to właśnie, Boring News. To znaczy, jest to aplikacja, ona jest dostępna chyba tylko na iPhone'a na tym etapie, natomiast pozwala ci czytać newsy, sporo kategorii, tam świat, technologia, zdrowie, nauka, entertainment, biznes, Stany Zjednoczone i sport. No to nie ma tych kategorii tak super dużo, natomiast ważne jest to, że faktycznie informacje, które tam się pojawiają, są newsami jakimiś takimi na świecie. Mm-hmm. I wykorzystuję czat GPT do tego, żeby przeczytać artykuł i wprowadzić, w sensie usunąć w nim wszystkie rzeczy, które są opiniami. To znaczy, że artykuły, które
są sensacyjne rzeczy.
Tak, wszystkie artykuły, które są widoczne w aplikacji Boring News, są czystymi faktami. Mm-hmm. Nie mają żadnego nacechowania w żadną stronę. I to jakby zabawnie się czyta teksty na przykład związane z prawicą, gdzie informacje po prostu są podane na tacy. Ja mam takie... Ciekawe, jak wygląda artykuł, który jest jakby... źródłowym artykułem. I na szczęście można zrobić dodatkowy... to oczywiście w artykule jest ten... jest dodatkowy scroll, który można zrobić i można sobie oryginał zobaczyć. Oni oczywiście proszą też o ocenianie tego, czy podsumowanie, które zostało zrobione przez ChatGPT jest prawidłowe, czy nie. No i to jest moja nowa, ulubiona aplikacja do czytania newsów. Nie ma tych newsów aż tak dużo. W sensie mam wrażenie, że one się pojawiają tutaj cyklicznie, ale wcale nie tak często. Natomiast plus jest taki, że rzeczy, które czytam, są, sprawdzam sobie często te właśnie artykuły źródłowe, mhm. ale jest tak, że te podsumowania o wyrzute z emocji, wyrzute z jakiegokolwiek opinii, wystarczają mi na tyle, żebym ja mógł w jakiś sposób moją własną opinię na ten temat sformułować, nie?
To jest w ogóle... patrząc na świat mediów ogólnie, bo z jednej strony jest coś takiego, że ludzie mają tendencję do tego, że lubimy czytać dobrze napisane rzeczy. Nie? Że jakby i jest coś w tym, że lubimy eseje, lubimy jakieś dłuższe formy, lubimy niektórych autorów, którzy mają jakieś opinie, które się zwykle z którymi się zgadzamy, oczywiście. Natomiast myślę, że jest bardzo duża kategoria takich rzeczy, które jeżeli się coś dzieje, to ty nie potrzebujesz opinii, bo ty powinieneś zobaczyć fakty. Sposób podania jest naprawdę drugorzędny i właśnie czy przypadkiem media, jeżeli chodzi o newsy na przykład, czy media nie powinny podawać czystych faktów właśnie? Czy to narzędzie przypadkiem nie powinno być niepotrzebne? Powinno, oczywiście, tylko że no, jak widzimy na rynek mediowy, i to z obu stron, jakby żeby było jasne, on jest skrzywiony, no, nie ma co się oszukiwać, więc super to narzędzie jest, ja mam zamiar z niego korzystać. Co prawda, niestety, jak próbowałem przypuścić jakiś artykuł z zewnątrz, bo on też ma taką możliwość, że jeżeli czytasz coś na telefonie, to możesz sobie kliknąć share i wyszerować to do tej apki i ona powinna jakby, jeżeli nie ma tego artykułu w swojej bazie, no to robi tam mielonko i wypuszcza ci wersję właśnie taką bez emocji. Tylko no niestety trwało to jakoś super długo i stwierdziłem, że dobra, to już trudno. Pewnie tam jest jakiś błąd albo po prostu no za dużo czasu, bo schodzi na przemielenie jednego artykułu. No nie mam tyle czasu, żeby go marnować. Ale no w ramach aplikacji oczywiście można sobie przeklikać przez wszystkie newsy. Oczywiście wszystkie po angielsku, przynajmniej na razie. Ale jest to... Kurczę, no, mam takie... Kurde, a może tak powinno być. Ja na przykład jak przeglądałem sobie tą apkę i przeglądałem tytuły i właśnie wchodziłem w artykuły, żeby zobaczyć jego treść właśnie taką super skróconą, bez tych niepotrzebnych emocji, to miałem takie poczucie, o, to jak Twitter trochę, tylko taki, z którego ja przez wiele lat korzystałem, czyli moje źródło wiedzy skróconej, bez konieczności wchodzenia w szczegóły, bo ja mam wszystkie fakty właśnie wyjęte do tego feedu, nie? I to było super. To jakby to uczucie, że oglądam sobie coś, co było, czym był dla mnie Twitter kiedyś jeszcze, to mówię, ej, jakie odświeżające, jakie to jest właśnie dla mnie. Ja tak chcę, więc jest niewykluczone, że będę sobie z tej apki korzystał na co dzień, bo mam wrażenie, że jakby spełnia moją potrzebę wiedzy o tym, co się dzieje.
Tak.
Właśnie bez... Już pomijam oczywiście to, że to zaraz zlecą się ci wszyscy a no to na czym mają media zarabiać, jak ty nawet na stronę nie wchodzisz, nie? No bo no w teorii nie wchodzę, rzeczywiście, ona się zaczytuje, co prawda pod tym podpisem, że można łatwo ją swipe'em jednym otworzyć, znaczy zobaczyć, bo ona się zaczytuje, no ale ty nie widzisz ani reklam, ani wiesz, niczego innego, no bo ona jest jednak schowana pod tym pierwszym scrollem, więc zaraz może być problem, że no to przecież kradną nam content, nie dają zarobić pieniędzy, nie? No, I'm sorry, no, rzeczywiście tak to jest. Jestem, czuję się pasożytem, ale jest mi z tym dobrze.
No, pytanie, czy to nie jest pewnego rodzaju odpowiedź na to, jak chujowy jest rynek dziennikarski. Nie chodzi mi tutaj o to, że pieniądze są w nim sobie, tylko chodzi o to, w jaki sposób, czy jak działa dziennikarstwo. Mm. Jak próbuje nas naciąć na clickbaity, emocje i tak dalej, zamiast po prostu przekazywać nam informacje, nie? To jest trochę tak, że może powinien się zmienić rynek. No ale to jest wiadomo. Taka pieśń, a jednak na Pudelku czy innych Onetach clickbait dalej będzie rządził na salonach.
To właśnie szczególnie w tej części newsowej, no bo wiadomo, że tam też jest miejsce na eseje, na jakieś dłuższe reportaże i tak dalej, jakby doceniamy zawsze takie długie formy, ale newsy krótkie, które wiesz, media workerzy, bo tylko tak można ich nazwać, silą się na to, żeby z jakiegoś pierdoły, na przykład ze zdjęcia na Instagramie napisać cały tekst na x znaków, tylko po to, żeby wiesz, były kliki i jeszcze okraszyć go jakimś sensacyjnym tytułem. Come on. No thank you. Nie jest nam to potrzebne. No ale wiesz, to nie znaczy, że rynek się nagle zmieni, ale fajnie, że takie narzędzia się pojawiają. Ciekawy jestem na jak długo, wiesz, zagości u mnie w telefonie i zobaczymy, jak będę często z niego korzystał. Ale ciekawe.
Git. To co,
na koniec ja jeszcze tylko dorzucę, bo zahaczyłeś o ChatGPT, to ja tylko dorzucę, bardzo ciekawe, to informatyk zakładowy dzisiaj tweetował o tym, Gandalf na stronie lakera.ai. To jest taka trochę zabawa, bo faktycznie rozmawiamy z ChatGPT, który ma ustalone jakieś zasady działania i mamy wyciągnąć od niego hasło. I on chyba ma 7 poziomów trudności i bardzo fajnie tłumaczy, w jaki sposób działa prompt injection tak zwane, i właśnie z tego mechanizmu powinniśmy korzystać.
Ja jestem na poziomie trzecim.
Już jesteś na trzecim, brawo. No ja co prawda, wiesz, kliknąłem rano i tam nie za bardzo miałem czas. Pierwszy level był rzeczywiście prosty, na drugim troszeczkę stanąłem, stwierdziłem, że nie mam czasu już się bawić, ale no, ciekawa zabawa, ciekawy sposób i właśnie dlatego o tym mówię, że to jest przy okazji jakiejś tam zabawy, uczysz się trochę, jak można właśnie gadać z ChatGPT i próbować z niego wyciągać informacje na różne inne sposoby. I to jest fajne. To jest fajne, że można się dzięki temu trochę nauczyć gadania z AI. Więc tak tylko chciałem na koniec dorzucić.
Czy zrobiłem tak, że to, co mówi mi Gandalf, włożyłem w ChatGPT i...
I poprosiłeś, żeby wyciągnąć z niego informacje?
Tak.
Nice.
Dostałem właśnie prompt. Ciekawe, czy zadziała.
Wow.
Chyba nie.
Ale świetne. Super, że myślę, że fajnie, że takie projekty się pojawiają, no bo to dzięki temu po prostu lepiej poznajemy te narzędzia, nie? Jakby jako użytkownicy.
To co? Chodźmy do After Darka. Straszny jest ten Gandalf.
No to do usłyszenia, do zobaczenia. Patronów zapraszamy na Afterka. Bajo!
Pa, pa!
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.